Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Od 165 lat działa Muzeum Narodowe w Poznaniu. Opowiemy też o powstaniu wielkopolskim i o powstaniu listopadowym. Historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, dokona porównania przebiegu i znaczenia obu insurekcji. Z kolei Jacek Marciniak opowie o tym, jak przed 100 laty radzili sobie z opłatami za opał. Nasz reporter rozmawiał z historykiem, który przeprowadził kwerendę w dawnych gazetach. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy jak zawsze utworem z dawnych lat.
Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten co gdera przyjdzie tu, a ja powiem mu tak, ach jak przyjemnie połysać się wśród fal. Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt. Gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt. Gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Gdy szumi, 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 szumi woda i płynie sobie w dal.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Listopad to zawsze rocznica powstania listopadowego. Obchody mieliśmy kilka dni temu, a niebawem, bo mamy już grudzień, rocznica 104 zrywu Wielkopolan. Czy można pokusić się o porównanie tych dwóch zrywów?
W jakimś sensie tak, ale oczywiście one były stosunkowo niemal wiek od siebie oddalone. W każdym razie od momentu trzeciego rozbioru Polski, kiedy nasz kraj zniknął z map Europy, przez cały ten okres, aż do zakończenia pierwszej wojny światowej, naznaczony był walką o niepodległość Polski. Wybuchały kolejne powstania, ponieważ Polacy czynem zbrojnym chcieli przynieść naszemu krajowi niepodległość. I to, co różni powstanie listopadowe już na początku od powstania wielkopolskiego, to to, że zakończyło się ono klęską, zresztą jak większość tych powstań w XIX wieku, natomiast powstanie wielkopolskie odniosło sukces, zakończyło się zwycięstwem. Większa część Wielkopolski znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego. Jeżeli szukamy podobieństw, to też trzeba powiedzieć, że mniej więcej zarówno powstanie listopadowe, jak i wielkopolskie trwało tyle samo czasu, około roku. Jedno i drugie powstanie listopadowe wybuchło, pamiętamy, 29 listopada 1830 roku, padło w październiku 1831 roku, natomiast powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku, a front zachodni powstania wielkopolskiego zlikwidowano ostatecznie w marcu 1920 roku. No mniej więcej oba powstania trwały rok.
Słuchacie Historii Żywej.
Jeśli chodzi o powstanie listopadowe, to podstawową różnicą było to, że ono głównie było skierowane przeciwko Rosji, natomiast powstanie wielkopolskie to była próba wyzwolenia ziem Wielkopolski z zaboru pruskiego, więc to jest też taka podstawowa różnica. Natomiast jeśli o obu powstaniach mówimy, to warto pamiętać, że w powstaniu listopadowym, chociaż ono głównie rozgrywało się na terenie zaboru, wczesnego zaboru rosyjskiego, to brali w nim udział Wielkopolanie, ponieważ wiadomości o wybuchu powstania bardzo wcześnie dotarły do Wielkopolski. Już w grudniu 1830 roku do Warszawy pospieszyli wysłannicy z propozycją utworzenia oddzielnych oddziałów złożonych z Wielkopolan. Ówczesny dyktator powstania, generał Józef Chłopicki, oficjalnie odmówił poparcia tej inicjatywy, ponieważ chciał uniknąć wojny na dwa fronty. Obawiał się, że wówczas rozpocznie się wojna z Prusami, natomiast zezwolił na formowanie się dwóch szwadronów jazdy jako zalążka osobnego pułku jazdy poznańskiej. Podobnie w powstaniu wielkopolskim było również zaangażowanych wielu żołnierzy, którzy nie pochodzili z naszego regionu. Zresztą we wszystkich powstaniach tak było, że kto miał siły i chęć do walki, to rzeczywiście włączał się w te narodowe zrywy.
Historia żywa.
Pamięć współcześnie o tych zrywach narodowych wygląda korzystnie, jeżeli chodzi o powstanie wielkopolskie. Jest to zasługa zwłaszcza ostatnich lat, bo trzeba powiedzieć, że ono długo w ogóle nie funkcjonowało w takiej ogólnopolskiej przestrzeni. Natomiast w ostatnich latach, dzięki wysiłkowi wielu regionalistów i także przez ustanowienie Dnia Pamięci Powstania Wielkopolskiego, rzeczywiście ono zaistniało w pamięci. No i o wiele więcej, wydaje mi się, w naszym regionie znajduje się takich miejsc, w których powstańcy są upamiętnieni. To też zasługa wielu społeczników i rzeczywiście w Wielkopolsce to powstanie jest bardzo widoczne. Natomiast powstanie listopadowe jest oczywiście także upamiętniane, ale głównie tam, gdzie toczyły się walki, więc w Wielkopolsce tych śladów powstania listopadowego jest bardzo mało.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Każde powstanie miało zwolenników i przeciwników. Oczywiście klęska, jaką zakończyło się powstanie listopadowe, wywołała duże dyskusje. Ta klęska była przede wszystkim klęską szlacheckiej koncepcji odbudowy Polski, ponieważ żadne powstanie z powstań narodowych nie miało w tak silnym stopniu charakteru szlacheckiego. Na żadnym nie zaciążył tak bardzo konserwatyzm i krótkowzroczność, także obawa przez ustępstwami społecznymi, ale to oczywiście był inny czas niż ten czas, w którym toczyły się walki w powstaniu wielkopolskim. Ale miało ono swoje znaczenie, oczywiście, także trzeba powiedzieć o znaczeniu międzynarodowym, ponieważ ono zapobiegło dążeniom do zławienia ruchów rewolucyjnych we Francji i Belgii i tym samym osłabiło w ten sposób postoje feudalizmu europejskiego, Rosję. Zatem ta polska walka o niepodległość stała się przykładem dla mieszkańców innych krajów walczących o niepodległość. I można powiedzieć, że kilkanaście lat później mamy do czynienia z wiosną ludów. Powstanie wielkopolskie widzieć należy bardziej w kontekście idei pracy u podstaw, która bardzo mocno zafunkcjonowała, zwłaszcza w Zaborze Pruskim, w Wielkopolsce. To były lata systematycznej pracy nad kształtowaniem ducha polskiego, nad gromadzeniem polskiego majątku, nad budowaniem polskiej świadomości wśród mieszkańców Wielkopolski. I rzeczywiście to powstanie to był też wyraz takiej wielkiej tęsknoty i parcia do tego, żeby Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do tematu powstania wielkopolskiego będziemy oczywiście wracać, tak samo jak mówić będziemy jeszcze wielokrotnie o powstaniu listopadowym.
Historia żywa.
Jak Polacy Niemców oszukali. Tak można by nazwać rozdział książki opisujący to, co działo się w Wielkopolsce jesienią 1918 roku. 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. Wielkopolanie szykowali się do walki. Jak to wyglądało, o tym Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
W listopadzie 18 roku w Wielkopolsce nadal rządziły władze niemieckie, ale Polacy, wykorzystując nowe prawodawstwo, zaczęli przygotowania do tego, żeby wolność odzyskać, chociaż jeszcze nie było wiadomo, czy będzie to proces pokojowy, czy może będzie to walka zbrojna.
Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego, która skupiała polskich konspiratorów, byli to głównie podoficerowie starsi i oficerowie młodsi, zaczęła przygotowania od wywalczenia sobie dostatecznej ilości delegacji Polaków w Radzie Żołnierskiej, która obradowała w ratuszu na Starym Rynku. Przeprowadzono pokazową akcję zwaną w historiografii zamachem na ratusz, co doprowadziło do zastraszenia niemieckich delegatów i wprowadzenia odpowiedniej ilości delegatów polskich, Polaków, żołnierzy, którzy zaczęli mieć wpływ i podgląd tego, co dzieje się w Radzie Żołnierskiej, ponieważ pamiętajmy, że każda decyzja wojskowa, dowództwo korpusu, czyli głównej siły zbrojnej niemieckiej, musiała być zatwierdzona przez właśnie tą Radę Żołnierską, co doprowadzało do tego, że Polacy mieli bardzo dobry wgląd do tego, co się dzieje. W połowie grudnia także zdołano przejąć nieformalnie dowództwo formacji nazywanej Służby Straży i Bezpieczeństwa. Była to formacja niemiecka powołana przez nowy republikański rząd i nowe władze wojskowe, mająca na celu zabezpieczenie dobytku żołnierskiego, imienia żołnierskiego, znajdującego się na terenie całych Niemiec. Tam przyjmowano ochotników, którzy chcieli jeszcze służyć, do tego byli umundurowani i uzbrojeni, i to wszystko było kontrolowane przez berliński rząd. W Poznaniu również powstał taki batalion, który był dowodzony przez oficera starszego Niemca, ale dowódcy kompań i kluczowe stanowiska w sztabie tego batalionu zostały obsadzone przez Polaków, żołnierzy niemieckich, którzy służyli w armii niemieckiej, co doprowadziło do tego, że bardzo szybko została ta formacja zdominowana przez żywioł Polski. Pamiętajmy, że na terenach, gdzie żywioł niemiecki był wymieszany z innymi nacjami, chociażby jakby w Wielkopolsce, tam Służba Straży Bezpieczeństwa miała być mieszana, żeby był ten parytet mniejszości polskiej, aby to było sprawiedliwie. Podobnie było w innych formacjach porządkowych powołanych ochotniczych przez ten nowy rząd. Co się okazało? Polacy, którzy przejęli, konspiratorzy z Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, przejęli dowodzenie nieformalne w tym batalionie, bardzo szybko wypełnili ten batalion swoimi konspiratorami właśnie zaprzysiężonymi w Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, a ta część, która miała być wypełniona przez Niemców, bardzo prosto oszukiwano rząd berliński, bo dostawał listy tych żołnierzy i w rubrykę żołnierz pochodzenia niemieckiego wpisywano Polaków z niemiecko brzmiącymi nazwiskami. W ten sposób już w połowie listopada około 500 żołnierzy Polaków służyło w strukturach armii niemieckiej, obsadzonych przez konspiratorów z Polskiej Organizacji Wojskowej, ale zaplecze w postaci broni, amunicji, miejsc kwaterunkowych czy żołdu było zapewniane przez rząd niemiecki. I w ten sposób Polacy tu w Wielkopolsce bardzo szybko stworzyli siłę, która była dowodzona, umundurowana i zaopatrzona w odpowiednią broń i mogła stanowić bardzo poważny argument w hipotetycznej walce zbrojnej.
I okazało się, że ta organizacja przydała się szybciej niż ktokolwiek mógł sobie wtedy wyobrazić, ale nie była to jedyna organizacja zdominowana przez Polaków.
Nie, Niemcy na bazie tutaj przyznawania coraz większych uprawnień mniejszości narodowych zgodzili się na powołanie Straży Ludowej. Straż Ludowa była to formacja prowincjonalna, funkcjonowała głównie na prowincji wielkopolskiej, także w większych miasteczkach Wielkopolski, która była ochotniczą formacją złożoną z Polaków, którzy ochotniczo zastępowali służby porządkowe, zrewoltowane, na przykład policję czy żandarmerię, i oni także byli lokalnymi działaczami, byli uzbrojeni, umundurowani i mieli za zadanie oficjalnie zabezpieczyć porządek właśnie w tych mniejszych miejscowościach. Polacy to bardzo szybko wykorzystali i na równi z tworzeniem Służby Straży i Bezpieczeństwa w Poznaniu, która miała zapewnić ochronę infrastrukturze wojskowej, na prowincji powstają zorganizowane plutony i kompanie Straży Ludowej, które w nadchodzących wydarzeniach odegrały bardzo dużą rolę.
W kolejnych audycjach będziemy przybliżać przebieg i znaczenie Powstania Wielkopolskiego, a za chwilę o historii Muzeum Narodowego w Poznaniu, które w tym roku obchodzi 165. urodziny. Jednak wcześniej utwór z dawnych lat. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you.
Słuchacie historii żywej.
Muzeum Narodowe w Poznaniu obchodzi 165. urodziny. W tym tygodniu była gala w gmachu głównym, połączona z uhonorowaniem pracowników, a tych jest ponad 400. I dodajmy, ponad 400 tysięcy eksponatów. Zarówno w Muzeum Narodowym w siedzibie głównej przy Placu Wolności, jak i we wszystkich poznańskich i pozapoznańskich oddziałach. A początki nierozerwalnie związane były z PTPN-em i z Biblioteką Raczyńskich, bo właśnie w tych miejscach, w początkowych latach funkcjonowania Muzeum Narodowego, wtedy pod inną nazwą, przechowywano zbiory, przypomina prezes PTPN-u Filip Kaczmarek.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od samego początku, czyli od 1857 roku, zaczęło zbierać obiekty starożytne, głównie archeologiczne, ale nie tylko, książki, też obrazy, coś, co się wiązało z utrwaleniem dziedzictwa narodowego polskiego. I w tym budynku, no od bardzo niedawna można powiedzieć, jest Muzeum Narodowe, znaczy przy Alejach Marcinkowskiego, bo od 1919 roku. Natomiast bardzo długo było właśnie przy obecnej ulicy Mielżyńskiego.
1857 do 1919.
No może tak nie od razu od 1857 roku, bo my jeszcze nie mieliśmy tego budynku. Jesteśmy tam bardzo długo, bo pierwszy budynek tam był w 1870 roku. Wcześniej parę lat byliśmy w Bibliotece Raczyńskiej, gdzie Raczyńscy nam użyczali swojego prywatnego mieszkania. Później parę lat byliśmy w bazarze i od 1870 roku przy ulicy wówczas Młyńskiej, a teraz Mielżyńskiego.
Topografia miasta się zmienia, zmieniają się nazwy ulic. Muzeum też zresztą Bibliotece Raczyńskich przez moment było. Te zbiory też tam były pokazywane przez pewien czas.
Tak, znaczy najważniejsze jest to, że one służą Wielkopolanom, prawda? Po odzyskaniu niepodległości Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 1919 roku, ale później, jeszcze kilka lat później, przekazało w depozyt do Muzeum Narodowego z kolekcję artystyczną, dlatego że powstało już państwo polskie, niezależne i nie musiało być takiej hybrydy, czy takiego zastępczego organu. Tak? Powstało muzeum państwowe, finansowane z pieniędzy podatników i to było właściwe miejsce, żeby tą kolekcję pokazywać.
Piękna historia, bo to jedno z najważniejszych polskich muzeów.
Chyba największa instytucja kultury w ogóle w Wielkopolsce, jeśli chodzi o liczbę pracowników. Ja nie kojarzę żadnej większej instytucji. Więc olbrzymi dorobek, olbrzymie zbiory, ale też taka miła, no niemalże rodzinna atmosfera. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby właśnie pokazywać tą codzienną pracę, ten wysiłek konserwatorów, poszczególnych pracowni, ludzi, którzy po kilkadziesiąt lat pracowali w tej samej instytucji. Nawet jedna z pań mówiła, że to się rzadko teraz zdarza. Akurat na uczelniach też to się zdarza, że po 40 parę lat osoby pracują w tym samym miejscu, więc ten świat akademicki rozumie muzealników. I ta dobra też współpraca z różnymi organizacjami otoczenia.
Dziś Muzeum Narodowe w Poznaniu to ponad 400 tysięcy eksponatów. Dyrektor Tomasz Łęcki o miejscach niezwykłych, które być może wkrótce zyskają nowy blask, opowie za chwilę. O remoncie między innymi w ratuszu mówił w kluczowym temacie w poranku Radia Poznań. Był wtedy gościem Łukasza Kaźmierczaka.
To jest wybitny zabytek i tutaj zresztą nawet na tym etapie odkryliśmy kolejne freski oryginalne. Także tutaj absolutnie pośpiech nie jest wskazany. Natomiast już wszystkich, którzy cenią poznański ratusz i Muzeum Narodowe, zapraszam pod koniec czerwca. My planujemy 29 czerwca, czyli świętych Piotra i Pawła, patronów Poznań, aby ratusz otworzyć. I co otworzymy? Otworzymy przede wszystkim zupełnie odmieniony parter i udostępnimy piwnice, a piwnice są niezwykle okazałe. Została wykonana ogromna praca. To są przestrzenie, których państwo nie znacie. Nowa też wystawa temu towarzyszy. Poznano nam górne kondygnacje i uwaga, dwie kamienice, które są niemal na wprost ratusza, u zbiegu rynku i ulicy Woźnej. I to są kamienice, które przez lata stoją jakby nieodnowione, a zawierają niezwykle cenne elementy wykończenia. Dość powiedzieć, że na przykład strop taki kasetonowy z głowami. Przygotowujemy duży projekt, którym chcielibyśmy, aby był sfinansowany nie małymi kwotami corocznych dotacji, tylko dużym projektem europejskim.
Takich ciekawostek w Muzeum Narodowym w Poznaniu jest bardzo wiele. Muzeum Narodowe to nie tylko poznańskie oddziały, ale też te pozapoznańskie, jednocześnie wielkie zabytki, chociażby pałac w Rogalinie czy zamek w Gołuchowie. Zabytki wcale nie gorsze od tych francuskich.
Ten wiersz jest
żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie. Liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panie na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion.
Słuchacie historii żywej.
Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace rozbiórkowe na terenie przyszłego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Nowoczesny obiekt zostanie wzniesiony niedaleko poznańskiej Cytadeli na wzgórzu Świętego Wojciecha. A więcej o tym dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i gość historii żywej Przemysław Terlecki.
Zaczynamy jeszcze teraz na końcówce roku ten pierwszy etap wyburzeń. Większy zakres tych prac przygotowujących teren pod inwestycje będziemy prowadzili wiosną przyszłego roku. Na wiosnę przyszłego roku to już jest absolutnie kluczowy moment dla tej inwestycji. Marszałek województwa wielkopolskiego to ogłosił, że są pieniądze na to, by budowa wystartowała. My mamy w budżecie na przyszły rok, jak już się staniemy 1 stycznia instytucją prowadzoną przez samorząd województwa, mamy zabezpieczone pieniądze na to, by przygotować i ogłosić przetarg na głównego wykonawcę budynków, czyli obiektu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Mamy też zabezpieczone pieniądze, by równolegle z procesem budowania muzeum, budowania tych murów, projektować, a potem produkować wystawę stałą nowego muzeum.
Teraz mamy 104. rocznicę, już zaczynamy żyć tymi obchodami, już pierwsze miasteczka powstańcze nam zaczynają powstawać. Natomiast czy na 105. rocznicę, kiedy do Poznania zapewne przyjedzie trochę osób, to czy wtedy będzie się czym już pochwalić, że budowa ruszyła, że coś się dzieje poza tymi rozbiórkowymi pracami?
Chcemy zrobić taką klamrę. Na 100. rocznicę miasto Poznań ogłosiło, budujemy nowe muzeum, ogłoszono konkurs na projekt, ponad 50 firm, przypomnę się, architektonicznych z Polski i z Europy zgłosiło i to piękne wydarzenie, piękny prezent na stulecie, na 105. rocznicę i tu nie chodzi o daty, nie chodzi o to, żeby ktoś się z kim ścigał, mówię o bardzo realnym procesie, na 105. rocznicę, jesienią przyszłego roku, jeśli do połowy 2023 roku uda się sprawnie wyłonić głównego wykonawcę budowy, to jesienią 2023 roku, czyli mniej więcej za rok, rozpocznie się fizyczna budowa muzeum. Ta przysłowiowa pierwsza łopata, pierwsza koparka powinna pojawić się na placu budowy u stóp wzgórza Świętego Wojciecha jesienią przyszłego roku. To jest bardzo realne, mamy na to pieniądze, mamy wszelkie pozwolenia, mamy pozwolenie na budowę, nic nie stoi na przeszkodzie. Przeszkodą może być tylko i wyłącznie coś, na co nie mamy absolutnie, nie będziemy mieli absolutnie wpływu, tak jak COVID zastopował wszystkie nasze plany, marzenia, inwestycje. przyszła wojna, tylko tego typu nadzwyczajne wydarzenia mogą zastopować to, o czym w tej chwili mówię.
Albo coś, co znajdziecie w ziemi, myślę, archeolodzy.
My mamy ten teren zbadany. To nie jest tak, że my wchodzimy na dziewiczy grunt. Kiedy ubiegaliśmy się o pozwolenie na budowę, to ten teren został przebadany. Tam pracę archeologów też żeśmy musieli wykonać, przeprowadzić. Musieliśmy badania geologiczne przeprowadzić. Także ten teren jest oczywiście wstępnie przebadany i przygotowany. Natomiast no, jak przyjadą te duże koparki, ciężki sprzęt, to można się spodziewać, blisko Cytadeli, można się spodziewać, że znajdziemy jakieś bomby, niewybuchy.
Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dlaczego to muzeum powinno powstać? W kontekście odwachu pytanie, w kontekście tego, co chcecie i jak tam pokazać?
Myślę, że nasze apetyty w ostatnich latach bardzo wzrosły. Jeździmy po Polsce, jeździmy po Europie, zazdrościmy wielu miastom imponujących, wspaniałych muzeów, tego w jak nowoczesny, atrakcyjny sposób potrafią opowiadać dzisiaj historię. Ja parę dni temu byłem po raz kolejny w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ma już 18 lat to muzeum, powstało w 10 miesięcy. Tego rekordu nikt, myślę, w Polsce nie pobije. To muzeum się nie zestarzało, jest ciągle wzorcem. Było pierwszym muzeum narracyjnym w Polsce i się nie zestarzało, absolutnie się nie zestarzało. Trudno dzisiaj, kiedy duma nas rozpiera ze zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, kiedy od roku mamy nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, kiedy o tym powstaniu wreszcie wiedzą i mówią wszyscy Polacy, kiedy wreszcie po latach takiego niebytu zostało docenione, trudno, żebyśmy tę wspaniałą, absolutnie wyjątkową w historii Polski historię opowiadali na 340 metrach kwadratowych. W pięknym budynku, najlepsza miejscówka, no bo serce Poznania przy ratuszu Stary Rynek, ale na 340 metrach jednorazowo jesteśmy w stanie przyjąć góra, dwie klasy szkoły, a odwiedza nas młodzież, przyjeżdżają goście indywidualni, wycieczki, grupy zorganizowane, niezorganizowane, nie jesteśmy w stanie na tak małej przestrzeni. Tak małą przestrzeń dzisiaj, z całym szacunkiem, w mniejszych miejscowościach mają izby pamięci, malutkie regionalne muzea. No myślę, że nasze aspiracje i skala i ranga samego zrywu powstańczego zasługuje na to, by dzisiaj już nowoczesnymi środkami, nowoczesnym językiem, odwołującym się także do emocji, spróbować opowiedzieć tę cudowną historię wielkopolskiej drogi do niepodległości. To nie ma być muzeum, które opowie tylko sam przebieg 52 dni powstania wielkopolskiego, czyli tego czynu zbrojnego. To jest muzeum, które ma powiedzieć, jak dochodziliśmy do tego momentu, jak się przygotowywaliśmy, w jaki sposób zorganizowano tutaj pracę organiczną, pokazać te sztandarowe postaci, które pozwoliły nam przetrwać germanizację, przetrwać HKT, przetrwać te ponad 123 lata okupacji zaborczej, pokazać, jaki nasz był udział w powstaniach narodowych, w powstaniu listopadowym, Wiośnie Ludów, w powstaniu styczniowym, a później już po powstaniu wielkopolskim, które będzie absolutnie główną opowieścią w tym muzeum, pokazać, w jaki sposób tę odzyskaną niepodległość skonsumowaliśmy, że utworzyliśmy uniwersytet, że powstała na 10. rocznicę odzyskania niepodległości PWK w Poznaniu, pokazać, jak się Poznań zmieniał, jak się Poznań modernizował, jak wychodził z tych okowów twierdzy Poznań. Przecież przez całe lata zaborów pruskich to była twierdza Poznań, która bardzo mocno ograniczała rozwój miasta, bardzo mocno zamykała go w tych ciasnych pruskich murach. Chcemy pokazać to, ale również to jest absolutny fenomen, to jest ta ostatnia opowieść, w jaki sposób my pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim, jak to się stało, że po ponad 100 latach my, rozmawiając przy obiedzie, rozmawiając przy różnych spotkaniach rodzinnych o Powstaniu Wielkopolskim, mówimy to z takimi emocjami, jakby to się wczoraj wydarzyło, jakby to tydzień temu było. To jest tak żywe powstanie w każdej wielkopolskiej miejscowości. Nie ma grobu, nie ma pomnika, nie ma miejsca, gdzie by nie upamiętniono Powstania Wielkopolskiego, więc chcemy pokazać, jak to się stało, że i za komuny, i w trudnych różnych momentach ta pamięć absolutnie w każdym wielkopolskim domu przetrwała, a w tych miastach jak Piła, które z Powstaniem Wielkopolskim niewiele mają wspólnego, już po tych latach, kiedy tworzymy wspólnie ten nowy region, województwo wielkopolskie, to Piła również polubiła, włączyła się w obchody, włączyła się w upamiętnianie. To na cmentarzu pilskim na przykład kibice Lecha co roku kwestują i zbierają pieniądze na ratowanie, na porządkowanie grobów powstańców. To jest niezwykła rzecz. To jest ta historia, która nikogo dzisiaj nie kłóci, nie wywołuje żadnych sporów politycznych, jednoczy, konsoliduje Wielkopolan i to jest wspaniałe. My chcemy to zwycięstwo pokazać Polakom, podzielić się tym naszym patentem na wolność, na zwycięstwo. coś niepowtarzalnego, wyjątkowego mamy tutaj w Wielkopolsce. Chcemy to nowocześnie, atrakcyjnie w nowym muzeum, które będzie miało ponad 3000 metrów wystawy stałej opowiedzieć. Wariant optymistyczny, taki mamy dziś harmonogram. Pierwszych gości zaprosilibyśmy w grudniu 2026 roku. Na dzisiaj koszt budowy tego muzeum, budynki, wystawa stała, no to wszystko, co świadczy o tym, że muzeum jest atrakcyjne i się podoba albo nie, to na dzisiaj jest 375 milionów złotych. Cały czas mamy deklarację publicznie, wielokrotnie wyrażoną, podtrzymywaną Ministerstwa Kultury, że dołoży się do tej budowy w wysokości 60% wartości tej budowy. Marszałek jest zdeterminowany, powiedział, rozpoczynamy budowę, jesteśmy skłonni to rozpocząć tę budowę. Kto się do nas dołoży, kto będzie chciał z nami tworzyć tę historię, nową historię opowiadającą o Powstaniu Wielkopolskim, zapraszamy. Ten podział pieniędzy, kto będzie budował, kto będzie współprowadził te inwestycje, to jest kwestia umowy. I tutaj, jeśli samorząd województwa przejmie nas w styczniu, już formalnie, to jest ten moment, kiedy Urząd Marszałkowski podejmuje rozmowy z Ministerstwem Kultury. Sytuacja analogiczna jak z Teatrem Muzycznym. Muzeum ma kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych, to są cztery budynki stojące na zewnątrz, pełniące różne funkcje, funkcje administracyjne, magazynowe, pracowni konserwatorskich, biblioteki, sali konferencyjnej, kawiarenki. No, musi być dzisiaj spełniać komplementarnie wszystkie funkcje, ma być też miejscem prowadzenia badań naukowych nad Powstaniem Wielkopolskim, dyskusji, sporów, konferencji. Chcemy tam zaprosić, żeby stałą siedzibę miało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Chcemy, żeby właśnie w tym muzeum, to są potomkowie, pan Tadeusz Musiał jest synem powstańca, chcemy, żeby to oni tam mieli swoją siedzibę, żeby także mogli swoją działalność propagującą to powstanie edukacyjną prowadzić. To jest w ogóle cudowna lokalizacja, bo parę metrów od nowego muzeum mamy grup m.in. generała Taczaka, parę metrów obok mamy kryptę z prochami, doczesnymi szczątkami Józefa Wybickiego, generała Dąbrowskiego. 12 minut na pieszo jesteśmy na Starym Rynku, więc miejscówka jest piękna. Cała opowieść, cała wystawa tych 6 modułów, 6 opowieści naszej wielkopolskiej drodze do niepodległości będzie znajdowała się pod ziemią. Ta część wystawy stałej, to serce muzeum, będzie parę metrów pod ziemią. Na zewnątrz będą widoczne te budynki, natomiast opowiadamy historię zapraszając parę metrów pod ziemią i tam mamy ponad 3000 metrów wystawy stałej i prawie 1000 metrów przestrzeni na wystawy czasowe. Będziemy zapraszać tych, którzy będą mieli pomysł, jak nam pomóc, jak nam inną historię powiedzieć, może uzupełniającą naszą opowieść. Mamy taką przestrzeń prawie 1000 metrów na wystawy czasowe, które są ważnym elementem prowadzenia dzisiaj działalności muzealniczej przez każde muzeum.
Państwa i moim gościem był Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, a do nowej siedziby Muzeum Upamiętniającego Czyn Powstańców będziemy jeszcze w naszym magazynie wracać.
Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Problemy z opałem to nic nowego, tak przynajmniej twierdzi historyk Damian Szymczak. Problem zgłębił dzięki kwerendzie w Archiwum Państwowym w Lesznie, a badał gazety sprzed blisko 100 lat. A tematem zainteresował się Jacek Marciniak.
Dzisiaj nie znam nikogo, kto by ściągał indywidualnie, pan Kowalski czy pani Nowak, którzy ściągaliby, przywoziliby drewno z Niemiec, a wtedy wielu Polaków próbowało przewieźć drewno właśnie od naszych zachodnich sąsiadów. To mówię akurat u nas, to znaczy w południowej Wielkopolsce, to są dane, które mam z gazet czy z archiwum tutaj w Lesznie.
Z Niemiec przywozili drewno? Dlaczego?
No obawiam się, że mogło być nawet trochę tańsze niż polskie, także nie spotkałem uzasadnienia, ale no obawiam się, że ta polska gospodarka drzewna nie funkcjonowała tak należy. Raz, że tutaj drewna było za mało, chociaż znam tutaj akurat przypadki, gdzie drewna nie chciano kupować. No jedyne wyjaśnienie, po prostu było no niestety trochę tańsze. W bogatszych Niemcach. Ja w ogóle przypomnę, że socjaliści, którzy zanieśli Polską, wprowadzali wiele ograniczeń. Czasami spotykam się z takim pojęciem, że kiedyś to nie było tylu ograniczeń, tylu przepisów. Naprawdę zdziwilibyśmy się wszyscy, no ja się dziwię regularnie, ile tych przepisów było na przykład kiedyś przed wojną, żeby jagody zbierać, trzeba było mieć pozwolenie od władz, żeby zbierać drewno też. No, oczywiście w swoim lesie nie, natomiast nadleśnictwa bardzo surowo tutaj ścigały wszystkich, którzy próbowali nielegalnie drewno zbierać.
Ale można było kupić też chrust?
Tak, jak najbardziej. Chrust można było jak najbardziej kupić. Nadleśnictwa wszystkie ten chrust sprzedawały. Były problemy. Tutaj znalazłem informacje z powiatu rawickiego. W 1937 roku na początku starosta rawicki pytał nadleśnictwo Baszków, to jest takie nadleśnictwo w Krotoszynie, które miało swoje leśnictwa na terenie gminy Utrosin powiatu rawickiego. Jak wygląda sprzedaż drewna? Okazało się, że bardzo kiepsko. W 1929 roku, przypomnę, wybuchł straszny kryzys. Tak wielki, jakiego my sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. I duża część ludzi żyła na skraju po prostu prawdziwej biedy i w tym przypadku chłodu, zimna. No i od 29 roku, rok po roku spadała sprzedaż drewna przez to nadleśnictwo. Chociaż pojawiła się iskierka nadziei, bo na początku 37 roku, na przełomie 36-37 roku, ta sprzedaż w końcu przestała spadać, poprawiła się troszeczkę koniunktura w rolnictwie i sprzedaż nie wzrosła, ale wyrównała się z poprzednim rokiem.
Czyli tak drogie było to drewno?
Powiem inaczej, ja to zawsze podkreślam, my nie potrafimy sobie wyobrazić, jaki był niski poziom życia i wtedy ludzi nie było stać generalnie, żeby naftę kupić, żeby cukier kupić, żeby kawę kupić. Naprawdę troszeczkę odstrachując od tego tematu, na porządku dziennym było, że ludzie z własnych buraków wyrabiali syrop i to przerabiali na coś słodkiego, bo na cukier ich nie było stać. Także tak, wielu ludzi nie było stać na to, żeby kupić węgiel. Węgiel oczywiście i drewno. Wtedy wszystko było proporcjonalnie drogie. Ja jeszcze podkreślę, ludzi wtedy na sól nie było stać wielu. Na naftę. Na papierosy, no oranżadę. Nie potrafimy sobie wyobrazić, jak źle, jak biednie żyli mieszkańcy Polski, większość z nich przed wojną.
Ale też były problemy z węglem.
Jak najbardziej, węgiel też był bardzo drogi. Tutaj akurat spotkałem przykład też właśnie naszego pana starosty, który napisał, węgiel też był dotowany przez państwo, także żadna to nowość. I tutaj 9 kwietnia 1937 roku pan starosta Rawicki pisał do katowickiej spółki akcyjnej dla górnictwa i hutnictwa w Katowicach, co ze sprzedażą tańszego, dotowanego węgla dla rolników. Przy czym przypomnę, że w Wielkopolsce, przynajmniej tutaj naszej południowej, zachodniej, większość ludzi żyła po prostu z uprawy roli. To byli rolnicy i ich rodziny.
W jakich gazetach były te informacje?
Wielkopolskich, leszczyńskich. No, w Wielkopolsce przed wojną, jeszcze przed pierwszą, w okresie międzywojennym było kilka gazet. Był Postęp, był Orędownik. To akurat gazety z dziennika, który się nazywał Wielkopolanin. Część tutaj z archiwum leszczyńskiego. Ja powiem jeszcze inaczej. Mnie cały czas troszeczkę zaskakuje, myślę, stereotyp, jaki krąży o Polsce międzywojennej, a o tym, jak to wyglądało kiedyś. Proszę mi wierzyć, że życie było wiele, wiele, wiele cięższe niż dzisiaj.
Czyli trochę idealizujemy tamte czasy?
Ja myślę, że bardzo idealizujemy.
Wizytą w Lesznie kończymy dzisiejszy magazyn, który zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love?
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.